Dzień dobry, nazywam się Mirosław Łukasiewicz i zapraszam Państwa do obejrzenia nowych spotkań Klubu Przedsiębiorców SGH. Są to spotkania w zupełnie nowej formule, będą to ciekawe wywiady z przedsiębiorcami z naszej społeczności. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam Państwa na spotkaniu Klubu Przedsiębiorców. Naszym dzisiejszym gościem jest bardzo ciekawa osoba, absolwent z roku 2017. Michał Teichert jest programistą, jest biznesmenem i jak się okazuje również jest społecznikiem. O tym zaraz za chwilkę porozmawiamy. Natomiast pierwsze pytanie, które chciałbym tobie, Michale, zadać, to jest pytanie związane z studiami. Mianowicie z tym, jak się na te studia dostałeś. Dla osób niewtajemniczonych tylko zdradzę, że SGH daje unikatową możliwość łączenia studiów nieekonomicznych ze studiami ekonomicznymi na poziomie magisterskim. Natomiast warunkiem, żeby się dostać na te studia, jest bardzo trudny egzamin WOG, egzamin wiedzy o gospodarce. I Michał miał bardzo, bardzo ciekawe podejście do nauki, do egzaminu i jakbyś mógł nam o tym powiedzieć.
Jasne. Bardzo mi miło tutaj być z wami i podzielić się troszeczkę swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i tym, co mnie spotkało i jakby może ktoś będzie na tym bazował, czy osiągnie jeszcze lepsze rezultaty. Na przykład jeśli chodzi o dostanie się na uczelnię SGH, to jakby ja jestem po studiach inżynierskich na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, jeśli teraz była zmiana na akademię, ale jak kończyłem, to tak się nazywało. I w momencie dostania się na studia ekonomiczne, dla mnie to była zupełnie nowość, w sensie jakby nie miałem wcześniej doświadczenia z ekonomią poza liceum. Na pewno był to dla mnie bardzo interesujący temat i ideą, która mi przyświecała, to było to, żeby poszerzyć swoje horyzonty, żeby troszeczkę zobaczyć, co jest poza informatyką na świecie i powiedzmy zanurzyć się w ten temat. Ekonomia była dla mnie bardzo interesującym tematem i jakby stąd ten wybór. No, a jeśli chodzi o naukę do egzaminu, to oczywiście jakby zacząłem się uczyć samej ekonomii, jeśli chodzi o podręczniki, rozwiązywanie ćwiczeń ekonomicznych i tak naprawdę tutaj no, standardowy powiedzmy zakres materiału. To, co udało się troszeczkę niestandardowo pójść, to jest to, żeby, ponieważ nie ma publikowanych pytań z zeszłych lat. To jest może problem, może to jest cecha tego egzaminu po prostu.
Są te przykładowe pytania.
Tam tak, są przykładowe.
10 testów bodajże, które...
Tak, jest zbiór testowych pytań i jakby ja uwielbiam się uczyć z testowych na przykładach tak naprawdę. Jakby dla mnie nie ma lepszego przygotowania do egzaminu niż przykłady. I tutaj jakby, żeby uzyskać jakby co w zeszłych latach, jakie były pytania, no to oczywiście można próbować zbierać tę wiedzę, nie wiem, od osób, które już podchodziły do tego egzaminu, co jest trudne do zrobienia w sposób, który się skaluje, który jest, nie wiem, automatyczny i w tą stronę pójść. To, co udało mi się, powiedzmy, troszeczkę wymyśleć, to jest to, żeby zobaczyć, na jakie definicje ekonomiczne osoby wchodzą po egzaminie, w godzinach po egzaminie, na Wikipedii. I Wikipedia oferuje możliwość zobaczenia, ile jest odsłon na konkretnej stronie, na konkretnej podstronie definicji w konkretnych godzinach i zobaczenia, jakie są anomalie, wykrycia tych pojęć, które mają nagle skok popularności, czyli osoby wychodzą po egzaminie, wchodzą na Wikipedię i wyszukują krzywą jedną albo drugą, model taki, a taki i sprawdzają jakby, czy na pewno dobrze odpowiedziały na egzaminie. I dla mnie to było tak naprawdę bardzo ciekawe zobaczenie, jak w poprzednich latach to się kształtowało, jakie pojęcia, jakie zagadnienia się pojawiają na egzaminie i to pozwalało mi bardzo dobrze zobaczyć jakby obraz, na czym się skupia egzamin, na jakich pojęciach warto się skupić, ucząc się do egzaminu. I wydaje się, że to zadziałało, przynajmniej ja się dostałem na SGH w ten sposób, ucząc się. Oczywiście no, jest z tym związane jakieś ryzyko, bo pula może zupełnie się zmienić z roku na rok i na pewno od tego czasu, jak ja się uczyłem, to dużo się zmieniło. Więc na pewno jest to ciekawy sposób nauki do egzaminu, z drugiej strony ciężko powiedzieć, na ile on będzie się w przyszłość sprawdzał.
No właśnie tutaj kłaniają się te umiejętności z poprzedniej uczelni, które uzyskałeś, które są tam bardzo cenne. Również w ekonomii, tak? Również w naszej działalności ekonomicznej. Powiedziałeś już, że jakby tak. Dlaczego właśnie studia ekonomiczne? Znaczy, zrobiłeś taki lekki wstęp, bo chciałeś poszerzyć swoje horyzonty, a coś poza poszerzeniem horyzontu, czy były jakieś takie clue, które pomyślałeś, no informatyka super, będę specjalistą, będę wybitnym specjalistą, ale czy mogę pójść krok dalej? Czy miałeś właśnie takie pytanie, czy podobne?
Tak, ja w ogóle uważam, że informatyka jako sama dziedzina w sobie nie daje rezultatów troszeczkę. Może to ona nie daje takiego benefitu, który my możemy, nie wiem, nikt nie myśli w korporacjach globalnych, kurczę, potrzebuje klastra Redisowego, który się skaluje i jest super efektywny i tak dalej. To nie jest cel biznesowy i najczęściej tutaj informatyka dopiero w połączeniu z czymś, czy to jest bankowość, czy to są systemy medycyny, czy telemedycyny teraz, to daje tak naprawdę, powiedzmy, jakiś taki no, wynik biznesowy, powiedzmy, na koniec dnia, który można aplikować, który można stosować. No, ekonomia tutaj też jest taką dziedziną, gdzie, nie wiem, właśnie bankowość, czy notowania giełdowe, czy cała rachunkowość, jakby no, aktualnie w ostatnich latach przenosi się na systemy informatyczne i to jest bardzo widoczne. I tutaj tak naprawdę właśnie dla mnie informatyka w połączeniu z czymś powoduje, że można z tego na jak najwięcej wynieść wartości takiej, jeśli chodzi o wartość tworzoną przez przedsiębiorstwo.
Znaczy takie uzyskanie tego prawdziwego efektu synergii, którą tak nieskromnie powiem, jesteś bardzo dobrym reprezentantem tego efektu. I słuchaj, a jeżeli chodzi o studia na uczelni, jak w ogóle oceniasz? Znaczy, nie mówię tutaj, żebyś porównał pierwszy stopień, a drugi, no bo to bardzo ciężko porównać rzeczy nie do końca porównywalne. Natomiast jakie są twoje najciekawsze doświadczenia, które wyniosłeś ze studiów?
Jeśli chodzi o studia na SGH-u, to w ogóle dla mnie bardzo ciekawym podejściem było to, że mogę sobie wybrać wykładowców. Dla mnie to było coś nowego i na poprzedniej uczelni miałem tego komfortu w pełnym zakresie. Mogłem wybrać sobie, nie wiem, kierunek, specjalizację, ale no, wykładowców jakby miałem w jakimś tam stopniu narzuconych przez uczelnię. Czy to dobrze, czy źle, można jakby na ten temat dyskutować, są różne, powiedzmy, podejścia. Mi się bardzo podoba to, że mogę sobie wybrać wykładowcę i mogę sobie wybrać, powiedzmy, stopień, w pewnym stopniu nawet trudności czy pogłębienia danego zagadnienia. Z drugiej strony też mogę wybrać sobie odpowiednie godziny, które mogą mi pasować bardziej albo mniej na przykład. Także takie podejście do kształcenia jest dla mnie naprawdę czymś może nie niezwykłym, ale bardzo pozytywnym. I liczyłbym, że to gdzieś się upowszechni na innych uczelniach. Oczywiście to jest bardzo duże wyzwanie organizacyjne dla całej uczelni, żeby coś takiego stworzyć i zapewnić studentom. Jeśli chodzi o jakieś takie doświadczenia na uczelni związane ze studiowaniem na SGH-u, to wydaje mi się, że bardzo, w sensie przychodząc na SGH, wiedziałem, że chcę poszerzyć swoją, nie wiem, sieć kontaktów, osoby, które znam, poznać osoby spoza samego IT. I wydaje mi się, że tutaj uczelnia jakby 11 na 10 zdecydowanie udało się to osiągnąć. Udało się poznać masę ciekawych osób, udało się właśnie poznać bardzo dużo osób, które też nie są stricte osobami ekonomicznymi, czyli też właśnie przyszły na SGH na zasadzie z innych pól nauki, czy z innych uniwersytetów czy uczelni. Właśnie z podobnym troszeczkę zamysłem i to naprawdę bardzo pozwoliło tutaj się skupić samemu na jakby tym rozwoju w tą stronę, w którą samemu się chce, a nie troszeczkę gdzieś tam narzuconym kierunek. Nawet jeśli wybieramy, nie wiem, kierunek czy specjalizację na SGH-u, to nadal pole manewru, jakie my mamy jako student, jest ogromne. No, tutaj nie da się tego inaczej ująć po prostu.
No właśnie dobrze, że o tym wspomniałeś. To jest jedna część nauki na SGH-u, że możemy sobie dowolnie kształtować ten program, wybierać wykładowców. Natomiast druga część, która zdaniem niektórych studentów jest jeszcze cenniejszą rzeczą, są działania pozaedukacyjne, stricte związane z nauką. Są to organizacje studenckie, projekty, może jakieś informatyczne. Chciałbym, żebyś teraz powiedział dwa słowa o tym, jak żeście stworzyli pierwszą aplikację mobilną dla SGH, SGH Daily, bo z tego, co kojarzę, to aplikacja była pełną potrzebą, zaspokojeniem pełnej potrzeby, której jeszcze w 2016 bodajże, 15-16 roku nie było rozwiązane, więc SGH Daily, skąd pomysł?
Oczywiście. Pomysł w ogóle wziął się z bardzo prozaicznej rzeczy tak naprawdę, z tego powodu, że przyszedłem na jedno ze swoich zajęć, to było na pierwszym moim roku studiów na SGH-u, jeszcze sam troszeczkę uczyłem się uczelni tego, co gdzie, jak warto sprawdzać, jak warto tutaj, nie wiem, uczyć się do niektórych zagadnień, z kim rozmawiać i tak dalej. Troszeczkę taki no, pierwszoroczniak na uczelni, poznawałem świat, jak to działa tutaj. I też jakby pierwszą rzeczą, przyszedłem na jedne ze swoich zajęć, gdzie miałem duże okienko i specjalnie przyszedłem na jedne ze swoich zajęć i okazało się, że zajęcia są odwołane z jakichś tam przypadków losowych. I no, w sensie informacja okazała się, że była udostępniona dla studentów, ona była udostępniona na stronie internetowej, no i okazało się, że w zasadzie nikt z grupy nie sprawdza tej strony internetowej na bieżąco, też nikt nie idzie na zajęcia i myśli sobie, kurczę, zanim wyjdę z domu, to wejdę na stronę gdzieś tam i sprawdzę, czy na pewno mam te zajęcia. I okazało się, że no, znaczna większość osób z grupy przyszła na zajęcia, które było wiadomo z góry, że się nie odbędą. I pomyślałem, że kurczę, żeby zrobić niewiele lepiej, naprawdę niewiele trzeba. W sensie, żeby zrobić bardzo widocznie lepiej, niewiele trzeba. I to pozwoliło, w sensie to było takim punktem gdzieś tam popchnięcia mnie, gdzie przez kolejne dni po prostu zrobiłem aplikację, która sprawdzała tą stronę uczelnianą i informowała ciebie o zajęciach, na które ty jesteś zapisany, powiadomieniem tym, czy jeśli zajęcia są odwołane. Tak prosta funkcja, z drugiej strony tak wartościowa, że nie musisz o tym pamiętać, jakby, że ta aplikacja ciebie informuje w momencie, w którym twoje zajęcia są odwołane albo są, nie wiem, zmieniona sala, cokolwiek takiego. To jakby spowodowało, że w ogóle aplikacja pojawiła się jako aplikacja do ściągnięcia na Androida. Najpierw jakby ja jestem osobą z doświadczeniem w Androidzie i tak ją sobie zrobiłem. I to pozwoliło tak naprawdę na zdobycie pierwszych użytkowników na uczelni, pierwszych studentów, którzy zaczęli używać aplikacji, bo to naprawdę nie wymagało dużego wysiłku. Z drugiej strony dawało naprawdę no, spokój ducha, powiedzmy, jeśli chodzi o to, że wiem, co się dzieje z moimi zajęciami. Następnie aplikacja, jakby dostrzegłem spory potencjał w tym, że jest ogrom jednak niezaadresowanych tematów powiązanych z studiowaniem na uczelni, które mogą być w łatwy sposób znowu. One najczęściej, te informacje są, ale nie są dostępne w idealny sposób. I tutaj udało się troszeczkę popchnąć tą stronę bliżej ideału. Jeśli chodzi o to, no to udało się dodać takie rzeczy jak kalendarz twoich zajęć, bo to też jakby zawsze jest problem, przynajmniej za moich czasów był problem, żeby zorientować się, kiedy, w których salach są zajęcia, na które się zapisałem, stworzyć to sobie w kalendarzu, zimportować to sobie do swojego telefonu i tak dalej, żeby mieć to zawsze pod ręką. Udało się stworzyć taką książkę adresową kontaktów. Na przykład dla mnie dużym zawsze problemem było sprawdzenie, jakie tytuły ma dana osoba, dany profesor, żeby odpowiednio się do niej zwracać, czy adresować komunikację nawet mailową. I tak proste rzeczy zawrzeć w aplikacji mobilnej. Udało się w ten sposób pozyskać pierwsze 10 tysięcy użytkowników i to pokazało, że jest ogromna potrzeba wśród studentów na tak proste informacje, po prostu tak łatwo dostępne na wyciągnięcie ręki. Wtedy udało się projektem zainteresować dwójkę moich bardzo dobrych znajomych, Martę Łącką i Dawida Cieślaka. Dawid jest osobą, która zrobiła wersję iOS-ową, żeby tutaj osoby też z iOS-em mogły używać tej aplikacji. Z drugiej strony Marta jest osobą z samorządu uczelnianego, przewodniczącą i naprawdę bardzo dobrze się udało tutaj zorientować się w dalszych krokach, które my powinniśmy podejmować, jak współpracować z organizacjami czy z kołami studenckimi i samą uczelnią tak naprawdę na koniec dnia. I tutaj no, aplikacja była naprawdę takim moim bardzo miłym wspomnieniem z uczelni i tym, jakby, jak efektywnie udało się osiągnąć jak dużo i w jak krótkim czasie tak naprawdę, bo to było, no, tak, my nawet nie chcieliśmy robić startupu, ani jakby inicjatywy takiej, która by była podobna do startupu, a to samo wyszło, to było tak efektywne.
Ja pamiętam, jak myśmy się poznali na inkubatorze przedsiębiorczości na zajęciach tak. I to jako warsztat opracowałeś tę aplikację. Właśnie byłem wtedy no, zachwycony, ale jeszcze chyba nie było w wersji na iOS-a. No wiadomo, potrzeba matką wynalazku, wynalazek jest, to oddolna inicjatywa. Zawsze ma bardzo duże szanse na powodzenie, też praca w mniejszych zespołach. Natomiast skończyłeś studia z aplikacją, wiadomo, natomiast trzeba jakoś tam iść dalej w karierze. Po studiach zacząłeś pracę w banku, o ile pamiętam. Tak. I może parę słów, co teraz robisz w banku? Co zrobiłeś, nad jakimi projektami najbardziej ambitnymi pracowałeś i co teraz robisz?
Oczywiście. W czasie studiów już pracowałem, jakby to nie była praca na pełen etat, to najczęściej była praca dla startupów, które nie wiem, potrzebowały aplikacji mobilnej. Na przykład takim znanym startupem jest Brand24, który udało się zainteresować aplikacją mobilną i stworzyć tą aplikację dla nich od zera na obie platformy. Więc jakby tutaj no, było dużo takich inicjatyw znowu w małych zespołach, bardzo efektywnych, stricte na dowiezienie rezultatu dla biznesu i tutaj tej wartości. Z drugiej strony w czasie studiów, czy wydaje mi się, że zaraz po studiach dostałem właśnie ofertę z jednego banku w Polsce, czy raczej firmy, która pracowała dla banku i na stworzenie aplikacji mobilnej dla nich, zrobienie takiego audytu ich aplikacji mobilnej, tutaj jakby stricte techniczne rzeczy. Z drugiej strony jako osoba właśnie z tym doświadczeniem biznesowym, pracy w małych zespołach efektywnych, bardzo dobrze mi się pracuje gdzieś na pograniczu IT, biznesu, zespołów security, zespołów UI, UX. Często jakby udaje mi się reprezentować jakby zespół aplikacji mobilnej w oczach osób, które są gdzieś tam akcjonariuszami w banku, czy innej organizacji oczywiście. I tutaj tak naprawdę właśnie komunikować na przykład, jakie my mamy problemy, rozumieć problemy innych i to, co my możemy zrobić dla innych osób, które są zainteresowane. Na przykład chcemy zrobić funkcję X. Okej, okay, super. To i co my musimy zrobić, żeby dojść do tego momentu jako organizacja i zrobić to dobrze? Także jeśli chodzi o stronę zawodową, jakby od tego czasu, chcąc nie chcąc, może troszeczkę podświadomie nawet poszedłem w tą stronę biznesową, stronę bankową, jeśli chodzi o tworzenie aplikacji mobilnych dla sektora bankowego. I zarówno w Polsce miałem okazję pracować dla Raiffeisenu, jeśli dobrze odmieniam, czy PKO BP na przykład, tutaj też prowadzić inicjatywę Blika.
Przy PKO BP to ta aplikacja, na którą pracowałeś, została wyróżniona jako najlepsza aplikacja mobilna w Polsce.
Tak, ICO zebrało naprawdę bardzo dużo nagród na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym, bo tutaj ICO też jest często wyróżniane na rynku międzynarodowym jako jedna z najlepszych aplikacji w sektorze bankowym, czy najlepsza. Więc praca przy takiej aplikacji powoduje, że naprawdę mamy bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. Z drugiej strony no to powoduje, że to już nie jest mały zespół 2-3-4 osobowy, tylko tutaj już mówimy o kilkudziesięciu osobach, zarówno jeśli chodzi o rozwój produktu, jak i od strony IT, jak i stronę biznesową, gdzie no, jest cały departament, czy całe zespoły po stronie biznesu, które się skupiają nad tą aplikacją. Także tutaj no, to wyzwanie to już jest, troszeczkę chce się powiedzieć, inna liga. Oczywiście no, wtedy też ma się, powiedzmy, inną troszeczkę odpowiedzialność niż w takim zespole 3-4 osobowym. To powoduje, że no, też twoje decyzje nie mogą być tu i teraz, tylko najczęściej musisz skonsultować swoją decyzję z wieloma osobami w organizacji i tutaj jakby wynieść tą decyzję troszeczkę. Aktualnie pracuję nadal w sektorze bankowym dla klientów międzynarodowych już teraz i jakby tworząc przy aktualnej sytuacji zespoły zdalne pracujące dla klientów międzynarodowych, jeśli chodzi o tworzenie tej aplikacji w ogóle w zespole bardzo rozproszonym pomiędzy kilkoma krajami. To też jest bardzo ciekawym wyzwaniem, jeśli chodzi o organizację pracy, pracę w zespole, czy to, żeby nie było tarć, ponieważ no, jeśli przechodzimy na pracę zdalną, no to nawet jakby w sektorze IT, gdzie jesteśmy troszeczkę do tego przyzwyczajeni od dłuższego czasu, to jednak jeśli pracujemy nagle tak dużo zdalnie, to powoduje, że musimy, nie wiem, więcej ze sobą rozmawiać, musimy lepiej komunikować, czy w inny sposób komunikować niektóre rzeczy.
Okej. Czyli tak, mamy ten pierwszy element socjalizacji SGH Daily, zrobiony, fajna aplikacja, 10 tysięcy użytkowników na samym Androidzie, tak?
Tak,
zgadza się. Na samym Androidzie, to niesamowity wynik. Druga rzecz, masz umiejętności już stricte techniczno-zarządcze, które uzyskałeś przy pracy w bankach, z bankami. I te dwa elementy tworzą taką trzecią rzecz, którą też bym chciał, żebyś się pochwalił naszym widzom. Canark App. Aplikacja do mierzenia poziomu zanieczyszczenia powietrza. Skąd pomysł? W jaki sposób wpadłeś na ten pomysł? Jak to działa? I może jakieś plany rozwojowe?
Oczywiście. Jeśli chodzi o Canarka, to znowu, jeśli chodzi o wpadnięcie na pomysł, to nie było tak, że siedziałem myśląc, kurczę, jaki jest next big thing na rynku i co można zrobić, nie wiem, w jakiś idealny sposób, gdzie jest jakaś niezagospodarowana nisza, to troszeczkę przyszło samo. Znowu, wychodząc z tego świata IT, na zewnątrz odkrywamy potrzeby, które są niezaadresowane zupełnie. Tutaj w tym przypadku no, to było to, że ja w 2016 roku musiałem kilka razy służyło pojechać do Krakowa po prostu ze względu na pracę. I zawsze jadąc do Krakowa rozmawialiśmy, czy w przedziale z osobami, czy ze znajomymi, jeśli jechaliśmy w grupę osób, o tym, o jakości powietrza. Często to było, powiedzmy, pół żartem, pół serio. Najczęściej naprawdę w momencie wysiadania z pociągu było czuć różnicę w jakości powietrza, no ale ten problem smogu to też nie jest problem stricte tylko Krakowa czy tego miejsca w Polsce, jakby jest znacznie szerszym problemem. I zawsze jadąc pociągiem instalowaliśmy aplikacje na telefony, sprawdzając jakby jaka jest jakość powietrza, rozmawiając na ten temat, żeby zobaczyć o czym my rozmawiamy troszeczkę, zobaczyć te dane. I wszystkie aplikacje, które były wtedy na rynku, to był 2016 rok, były no, z jakichś powodów najczęściej gorsze. Nie wiem, miały reklamy bardzo natarczywe, same były już złej jakości, albo na przykład były dawno nieaktualizowane. Jakby szybko dostrzegłem, że naprawdę bardzo łatwo znowu jest zrobić coś widocznie lepszego. I przez kolejne tam dni, tygodnie w grudniu 2016 roku zrobiłem bardzo znowu prostą aplikację, takie powiedzmy MVP, Minimum Viable Product, jeśli chodzi o to, co ta aplikacja ma robić dla użytkownika. I ideą kanarka, nazwa pochodzi od tego, że w kopalniach kiedyś jakby wieszało się klatki z kanarkiem w środku, które informowało o tym, czy jakość powietrza jest dobra wewnątrz kopalni. I jakby nazwa była dla mnie w ogóle jakaś znowu sama przyszła troszeczkę na myśl od razu. I było po prostu informowanie użytkownika, czy jakość powietrza w twojej okolicy jest dobra czy zła. Użytkownik nie powinien musieć otwierać aplikacji codziennie, co kilka godzin, żeby zorientować się, jaka jest jakość powietrza. I to była jedyna jakby funkcja tej aplikacji. Poinformować ciebie wtedy, kiedy jest źle, żebyś, nie wiem, założył maskę, nie wychodził biegać na zewnątrz, tylko poszedł na siłownię albo poćwiczył w domu aktualnie. Z drugiej strony, no, jeśli masz małe dziecko, to też, żebyś nie wychodził na długie spacery, jeśli jest zła jakość powietrza. Aplikacja jakby była bardzo, bardzo prosta. Z drugiej strony, no, przez moje doświadczenie udało się ją dobrze zrobić od strony technicznej. Mianowicie w styczniu 2017 roku temat smogu i jakości powietrza nagle stał się bardzo medialnym tematem. Bardzo dużo mediów zaczęło pisać na temat smogu. Smog rzeczywiście był wtedy w tym momencie czasu bardziej widoczny. Też w Warszawie na przykład to zjawisko często występowało. I w momencie, w którym media zaczęły pisać na temat tego problemu, bardzo dużo osób zainteresowało się tematem. Zaczęło wchodzić na stronę z dostępnymi danymi rządowymi i ściągać aplikacje, które informowały o tych informacjach. Kanaryk w tym momencie miał 60 użytkowników na platformie Android i w momencie, w którym się tyle osób zainteresowało tematem, serwery rządowe, serwery innych firm przestały działać. Najczęściej to w ogóle ta infrastruktura nie była przygotowana na tak duże zainteresowanie, nie była odpowiednio dostosowana, jakby tutaj było kilka problemów technicznych. Za to kanarek udało się od początku jakby napisać, bazując na moim poprzednim doświadczeniu, nawet nie skupiając się na tym, w taki sposób, który się idealnie skalował właśnie przy użyciu technologii chmurowych. I to powodowało, że w momencie, w którym nagle tylu użytkowników ściągnęło aplikację, to ona nadal tak samo dobrze działała, jak miała 60 użytkowników. W efekcie udało się w ciągu pierwszego miesiąca, w styczniu 2017 roku, pozyskać 100 tysięcy użytkowników na platformie Android, tylko dlatego, że inne aplikacje miały problemy techniczne. I to nie było dlatego, że kanarek był, nie wiem, jedyną aplikacją, był 100 razy lepszy, czy cokolwiek takiego, tylko po prostu działał widocznie lepiej od innych aplikacji wtedy na rynku.
100 tysięcy użytkowników, tak, jaki to jest potencjał, a w jakiś sposób chcesz to monetyzować? Bo aplikacja jest darmowa do pobrania i na iOS-a, tak. I na...
Tak, teraz już mamy też aplikację na iOS-a, no. I mocno się skupiamy, żeby tutaj rozwijać nowe funkcje w przyszłości. Jeśli chodzi o stronę monetyzacji, to kanarek jest ciekawym jakby projektem, dla mnie to był projekt zawsze po godzinach, prowadzony jako coś takiego troszeczkę hobbystycznego, troszeczkę pozwalającego, na przykład jeśli pracuję w sektorze bankowym, no to często mamy ograniczenia związane z jakimiś rozwiązaniami czy sposobem podejścia do ochrony danych, jakby mamy bardzo duży, nie wiem, nie chcę powiedzieć narzut, ale bardzo się skupiamy na tym, żeby no jednak te dane, wszystko było dobrze zabezpieczone, w efekcie no, ciężko jest zrobić coś w takim podejściu startupowym na zasadzie dzisiaj wpadamy na pomysł, jutro to jest na produkcji. Często to musi przejść no, przez kilka osób, przez kilka audytów i kilka tak naprawdę długich testów. A Kanarik jest taką aplikacją dla mnie, która no, siadam wieczorem, robię funkcję i następnego dnia ona jest u użytkowników na telefonie. I jakby oczywiście jest w tym jakieś ryzyko tak szybko wdrażając innowacje. Z drugiej strony no, jest to niesamowita frajda, taka radość stworzenia. I Kanarik tak naprawdę no, nie ma na celu zarabiania na siebie. Dla mnie to nadal jest projekt po godzinach i coś, z czego ja czerpię pasję i radość. Z drugiej strony aktualnie 4 miesiące temu znacznie zmieniłem podejście do projektu. Do tej pory to był projekt rozwijany tylko przeze mnie i ewentualnie dodatkowe osoby, jeśli chodzi o na przykład nie wiem, stworzenie ikonki czy stworzenie jakiegoś elementu aplikacji na backendzie, żeby to lepiej działało. Aczkolwiek zawsze był to raczej outsourcing niż nie wiem, poszerzanie zespołu. I tak naprawdę te właśnie 4 miesiące temu podjąłem decyzję, że dobra, to jest taki moment w projekcie, że spróbujmy zaangażować inne osoby do tworzenia aplikacji, do troszeczkę poszerzenia zespołu i tych osób, które są odpowiedzialne za tę aplikację, żeby troszeczkę zainteresować inne osoby, żeby też na tym projekcie na przykład inne osoby się nauczyły tego, jak robić dobre aplikacje, bo to jest naprawdę świetny projekt, żeby się rozwijać. W ogóle takie projekty po godzinach są bardzo fajnym takim polem do nauki. I tutaj tak naprawdę znowu, to są osoby, które znowu też na aspekcie po godzinach pracujemy nad tym wspólnie. Jeśli w pewnym momencie dojdziemy do tego, żeby móc sobie płacić na rynkowe stawki na przykład za godzinę pracy, to będę bardzo szczęśliwy z tego powodu. Z drugiej strony aktualnie w aplikacji jest możliwość zapłacenia za tak zwany patronat Kanarka, użytkownik staje się patronem i to jest funkcja taka, że użytkownik może wybrać, nie chcę powiedzieć dowolną kwotę, ale naprawdę mamy przedział taki, że od 10 zł do 50 zł użytkownik może sobie wybrać kwotę i to powoduje, że użytkownik wspiera rozwój Kanarka i utrzymanie Kanarka. To pozwala nam skupić się na dostarczaniu tych funkcji, a nie na dbaniu o to, żeby no, Kanarek był nie wiem, jak najtańszy w utrzymaniu na przykład, bo to też jest dużym wyzwaniem. No, dzięki temu mamy troszeczkę oddechu tego od strony takiej technicznej. Na przyszłość, jeśli chodzi o przyszły rozwój monetyzacji, no to na pewno będą jakieś dalsze funkcje. Chcemy iść takim torem, że funkcja ma być dostępna dla wszystkich użytkowników za darmo, jeśli ona jest jakby technicznie możliwa i kosztowo efektywna, żeby była dostępna dla wszystkich użytkowników za darmo. I na przykład poszerzona funkcja, czy ta sama funkcja w jakimś poszerzonym zakresie, na przykład dobrym przykładem są dane historyczne. Chcemy oferować możliwie duży zakres danych historycznych, czyli na przykład nie wiem, spojrzeć, jak miesiąc temu była jakość powietrza, za darmo. Z drugiej strony na przykład dane historyczne za rok temu, czy dwa lata temu, trzy lata temu, żeby były na przykład dostępne za jakąś symboliczną opłatą. Dzięki temu no, aplikacja może być darmowa dla wszystkich użytkowników, ponieważ ta grupka osób, które chce użyć tej funkcji, będzie opłacać nam utrzymywanie aplikacji. Także tutaj no, chcemy troszeczkę jakby utrzymywać ten balans pomiędzy monetyzacją, a darmową aplikacją dla wszystkich użytkowników.
Okej, okay. Bardzo ciekawe podejście. Rzeczywiście to się bardzo mocno rozwinęło też w ostatnich miesiącach, Michale, więc słuchaj, opowiedzieliśmy przed chwilą o całych twoich doświadczeniach od licencjatu. Jest to bardzo dużo, 20 minut, to wszystko skumulować jest bardzo trudnym zadaniem. Ale jakby tradycją naszych spotkań Klubu Przedsiębiorców SGH jest pytanie przedsiębiorców, absolwentów naszych wybitnych o radę dla młodszego pokolenia naszych studentów, którzy chcieliby założyć swoją działalność i działać. Co byś mógł polecić naszym młodszym kolegom?
Wydaje mi się po pierwsze, że największa wartość, czy ta wartość, która jest bardzo łatwo do osiągnięcia, jest pomiędzy. I to pomiędzy zarówno, nie wiem, specjalizacjami nawet na SGH-u, zarówno, nie wiem, przedmiotami na SGH-u, gdzieś jest ta jeszcze troszeczkę szara strefa, która jest niezaadresowana często, i czy pomiędzy nawet właśnie uczelniami w Warszawie, czy w Polsce, czy na świecie, to powoduje, że tak naprawdę my możemy tworzyć, my mamy na przykład wiedzę ekspercką z ekonomii, możemy szybko dostrzec to, że tutaj mam, nie wiem, bardzo fajny algorytm, jeśli chodzi o predykcję czegoś, nie wiem, modelowanie czegoś, czy rozliczanie czegoś, nie wiem, jeśli chodzi o księgowanie. Z drugiej strony, jeśli chodzi o sposób automatyzacji tego, no żyjemy w czasach, kiedy informatyka i tak obniżyła barierę wejścia, że nawet osoby, które nie mają studiów informatycznych, mogą stworzyć rozwiązania techniczne. Często w ogóle w ostatnim roku czy dwóch latach tak zwany sektor no-code, który nie wymaga od ciebie znajomości kodowania i pozwala na dużą automatyzację procesów, bardzo szybko się rozwija. I to jest właśnie, to powoduje, że my możemy często automatyzować rzeczy, które na przykład są, do tej pory były wiedzą ekspercką i nie wiem, w znacznie łatwiejszy sposób udostępniać tą wartość, którą wytwarzamy. Właśnie wydaje mi się, że pomiędzy tak naprawdę, czy współpracą pomiędzy uczelniami, czy współpracą pomiędzy studentami różnych specjalizacji, tutaj jest, no myślę, że ogromna wartość jeszcze do odkrycia, do znalezienia w tym zakresie. Wydaje mi się, że dużo startupów jakby właśnie na tym bazuje, że dostrzegają bardzo specjalistyczną niszę na przykład i aplikują do tej niszy rozwiązania automatyczne, czy rozwiązania informatyczne. I to pozwala skalować się na koniec dnia. I to pozwala oferować ten produkt 10 osobom, a za miesiąc możemy oferować go 100 tysiącom naszych klientów. Także to jest na pewno bardzo ciekawe rozwiązanie. Z drugiej strony, no, mamy technologie chmurowe, które też pozwalają na skalowanie naszych kosztów, tak jak skalujemy naszą bazę użytkowników. Czyli my nie musimy od początku, od dnia zero robić rozwiązania, które się skaluje niesamowicie na cały świat na przykład. Możemy robić rozwiązanie, które przy okazji się skaluje i nie musimy nawet specjalnie tym aspektem się zajmować. Jeśli chodzi o wiedzę taką dla osób, które chcą pójść w stronę przedsiębiorczości, to ja bym powiedział, naprawdę, zacznijcie od takiego najmniejszego, tego MVP. To naprawdę, na pewno brzmi jako oczywistość dla wszystkich. Z drugiej strony to jest naprawdę, moim zdaniem, nie do oszacowania, jak ważne jest zacząć od jednej funkcji, którą robimy dobrze. Robimy w bardzo prosty sposób, robimy dobrze i zobaczenia, czy są klienci na rynku, którzy są zainteresowani tą jedną funkcją. I jeśli tak, super. Możemy na podstawie tego rozbudowywać naszą aplikację, nasz serwis, naszą usługę o kolejne aspekty i poszerzać jakby tutaj jakby naszą ofertę. Z drugiej strony, jeśli nie ma tego zainteresowania, to możemy albo szybko zrobić pivota i zmienić troszeczkę nasze podejście, nie wiem, zaoferować tą samą usługę do innej grupy klientów. Z drugiej strony, no, możemy zmienić nasz pomysł zupełnie. No, są pomysły lepsze i gorsze. Ja te sam miałem dziesiątki złych pomysłów, które się okazały, nie wiem, czy nietrafione, czy z jakichś powodów nie wyszły nigdy jako udane rozwiązania. I na pewno to nie jest coś złego, jakby warto się z tego uczyć. I tutaj, no, myślę, że właśnie start small i zacznij od tego najmniejszego, co możesz zrobić. A z drugiej strony, wydaje mi się, że w ostatnich latach ta poprzeczka, żeby zacząć, została bardzo opuszczona, jeśli chodzi o, no, rozwiązania na przykład techniczne.
Czyli start small, think big, ogólnie mówiąc.
Tak.
Dobrze, bardzo Ci dziękuję, Michale, za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również Państwu, naszym widzom, naszym słuchaczom. To jest pierwsze spotkanie z cyklu spotkań klubu przedsiębiorców w nowej formule. Bardzo również, jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiowski. Dziękujemy bardzo.